No a dzisiaj będziemy kontynuować nasze rozważanie, jak już słyszeliście, na temat Kościoła. Przypomnę najważniejsze myśli z poprzedniego wykładu. Weszliśmy do symbolu Kościoła, jakim jest ciało. I stwierdziliśmy na podstawie Bożego Słowa, to niekoniecznie nawet Słowo Boże nam tutaj przychodzi z radą, ale także nasze obserwacje ciała pomagają zrozumieć, że ciało składa się z wielu członków. A więc nie jest to jakiś jeden członek, ale wiele, wiele członków. Dalej powiedzieliśmy sobie, że każdy z członków ma inne zadanie, które wykonuje, po pierwsze dla swojego dobra, a po drugie dla dobra całego organizmu. Dalej powiedzieliśmy sobie także, że nie członek decydował, czym będzie, ale ktoś inny decydował o tym, jak członki ciała będą rozlokowane, rozmieszczone i który członek czym będzie. Tłumaczyliśmy to, mówiliśmy o tym. I potem powiedzieliśmy sobie także, że również i my jako członkowie Kościoła, tak z woli Bożej, to z woli Bożej się bierze, zostaliśmy każdy z nas powołani do jakiejś czynności. I wymieniliśmy, że Biblia, zwłaszcza Nowy Testament, rozróżniają dwa rodzaje powołania. Po pierwsze, powołanie do służby usługiwania i powołanie do służby liderowania, inaczej mówiąc, kierowania. I oba te powołania, stwierdziliśmy, są bardzo, bardzo ważne. Bez nich Kościół nie mógłby funkcjonować. Nie mógłby Kościół funkcjonować bez służby usługiwania i nie mógłby bez służby liderowania. I różnica między tymi powołaniami nie polega na ważności. Nikt nie może, kto jest liderem, jakąkolwiek liderską służbę sprawuje, dopuścić takiej oto myśli, że jest ważniejszy niż inni członkowie, którzy tej służby nie sprawują. To nie jest biblijne pojęcie, że my jesteśmy kapłanami, a pozostali to plebs, to parafianie, to powiedzmy ludzie, którzy są tylko od tego, żeby przychodzić do kościoła i dawać na tacę. Nie od tego zależne jest, nie na tym polega różnica i ważność. Ważność czy różnica polega na sposobie działania. Inaczej bowiem działają służby usługiwania, a inaczej służby liderowania. Ale to, co najważniejsze w tym wszystkim, to, że nagradzani będziemy nie za to, kim byliśmy, tylko za to, jak to, kim byliśmy, wykonywaliśmy. A zatem nie musi być ktoś od razu pastorem, żeby dostać najwyższą nagrodę. I może się zdarzyć, że ktoś, kto w zamkniętej komorze, w swojej modlitewnej komorze był wierniejszy niż pastor, który zaniedbuje swoje powinności, ten ktoś, choć oczy ludzkie go nie widziały tak często jak pastora stojącego na kazalnicy, otrzyma większą nagrodę ze względu na swoją rzetelność w wypełnianiu swojej posługi. A zatem nagradzani będziemy nie za to, kim byliśmy, tylko za to, jak to, kim byliśmy, wykonywaliśmy. Czy to była wierna posługa, wiernie ją wykonywaliśmy, czy też zaniedbywaliśmy nasze powołanie. A Biblia, jak pamiętacie, ustami Piotra, czy właściwie piórem Piotra, zachęca nas, abyśmy nasze wybranie i nasze powołanie umacniali. To znaczy, że ono nie może nawet pozostać na tym samym poziomie, do którego zostaliśmy powołani, ale ono musi wzrastać, nasze powołanie musi się poszerzać, musi się powiększać, musi wzrastać. I zaczęliśmy się zastanawiać nad powołaniem do służby usługiwania. I powiedzieliśmy, że do tej służby wszyscy zostaliśmy powołani. I pastorzy, i starsi, i wszyscy. Nie ma takiego członka w ciele Chrystusa, który do tej służby, do służby usługiwania nie byłby powołany. Ta służba usługiwania to służba kapłańska. Śpiewaliśmy dzisiaj pieśń, że jesteśmy kapłaństwem Boga. I pamiętacie, ostatnio także cytowaliśmy fragmenty Bożego Słowa mówiące o tym, że jesteśmy kapłaństwem Boga, że jesteśmy kapłanami Boga. A kapłani Boga, a więc my wszyscy, tu nie chodzi tylko o tytuł, o tytułomanie, a więc żeby przejmować tytuł, ale nie wywiązywać się z przyjętego tytułu. Jesteśmy kapłanami Boga i Ojca. I jako kapłani Boga i Ojca mamy pewne służby zwierzone. Poleca nam służba kapłańska, czy zobowiązuje nas służba kapłańska do wykonywania pewnych czynności. I pamiętacie, sięgnęliśmy po przykład Arona i powiedzieliśmy sobie, że podstawowym zadaniem kapłana, pierwszego kapłana, jakim był Aaron, było zjawianie się przed obliczem Boga. Tam jest to wyraźnieśmy to czytali, że kapłan Aaron miał się pojawiać regularnie przed obliczem Boga. Ale kapłan miał się pojawiać przed obliczem Boga w odpowiednim stroju. Nie mógł przychodzić z jakimiś farfoclami na sobie. Nie mógł przychodzić z obdartymi nogawkami. Nie mógł się pojawić w świątyni w ten oto sposób, że jedna nogawka tak jakby ją pies poszarpał, druga z kolei jakaś sina albo takie, zresztą jak to moda współczesna podpowiada. Tak się kapłan przed Bogiem nie mógł pokazać. To przecież nasz strój świadczy o naszym szacunku do tej osoby, przed którą się pojawiamy. Może moje poglądy są trochę archaiczne, ale ja też uważam, że gdy przychodzimy do kościoła, to nie możemy przychodzić ubrani byle jak. Ubrani od tak, powiedzmy sobie, jakbyśmy szli na dyskotekę, choć pewnie z wierzących nikt na dyskotekę nie chodzi. A więc nie możemy przychodzić do zboru obszarpani i tak dalej, i tak dalej. Trzeba się ubrać przystojnie, bo jak nas widzą, tak nas piszą. A mam wątpliwości, czy poszlibyśmy na spotkanie z jakimś ważnym oficjelem tego świata ubrani byle jak. Pewnie nie. Ze względu na szacunek do tego człowieka, pewnie byśmy, jeśli to jest mężczyzna, ubralibyśmy spodnie, wyprasowane, pewnie ubralibyśmy koszulę wyprasowaną, pewnie byśmy ubrali krawat, pewnie byśmy ubrali też i marynarkę i gdzieś tam jeszcze jakieś perfumy użyli, no bo idziemy przecież na spotkanie z ważną personą, z ważnym człowiekiem. Kapłani starotestamentowi, widzicie, też musieli przychodzić w odpowiednim stroju, nie byle jak obszarpańcy z ulicy, ale ubrani w odpowiednim stroju. Ja szanuję tych, którzy tak przychodzą do zboru, którzy przychodzą ubrani dostojnie. To nie muszą być od razu garnitury z pierwszej półki, ani sukienki z pierwszej półki, ale jeśli wyraża się ten szacunek także i w naszym stroju, to świadczy, że jesteśmy ludźmi, którzy no, z respektem się odnoszą do tego, z którym się spotykają. A z kim my się tutaj spotykamy? Czy my się tu schodzimy po to, żeby się tylko z sobą spotykać? Czy my się schodzimy tu tylko po to, żeby spotkać jedni drugich? Nie, my przychodzimy tu po to, żeby spotkać Króla Królów, Pana Panów, Jezusa Chrystusa z Nazaretu, prawda? A skoro się już z Królem Królów spotykamy, no to weźmy to pod uwagę, że także nasz szacunek do Niego winien się wyrażać w naszym ubiorze, w naszym ubiorze. Powiadam raz jeszcze, to nie muszą być z pierwszej półki ubiory, biznesmenowskie ubiory, ale niechżeż to będzie, niechżeż to zdradza nasz szacunek do tego, z którym się spotykamy. I otóż tenże kapłan, kapłan Aaron, kiedy się miał zjawić przed obliczem Boga, pamiętacie, miał przede wszystkim na stroju swoim, na ramionach swoich mieć wyrzezane, wyrzeźbione na kamieniach szlachetnych imiona synów izraelskich. 6 imion na jednym ramieniu i 6 imion na drugim ramieniu. I większość biblistów zgadza się, że to symboliczne przedstawienie modlitwy i to szczególnej modlitwy. Powiedziałbym, że chodzi tu o modlitwę pierwszą. To jest modlitwa wstawiennicza. Bo przecież jeśli Aaron niósł na ramionach imiona synów izraelskich, to w tym momencie nie modlił się o siebie. Tam nie było, to nie sygnalizował swoich potrzeb, tylko jak gdyby sygnalizował potrzeby ludzi, których imiona niósł na swoich barkach. To jest właśnie to, co apostoł Paweł w Nowym Testamencie zauważył. Brzemiona jedni drugich noście, a najczęściej brzemiona, ciężary bierze się na ramiona. Worek cementu bierzemy na ramiona, jeśli ktoś potrafi położyć. Inny jakiś ciężar kładziemy na ramię. A zatem to jest właśnie to symboliczne przedstawienie, że idąc przed Pana, przede wszystkim powinniśmy mieć na względzie braci i sióstr i ich brzemiona, ich ciężary brać na siebie, by je nieść. I to jest ta pierwsza powinność kapłańska, od której nikt z nas nie jest zwolniony. Nikt. Nie jest z niej zwolniony pastor, nie są z niej zwolnieni starsi, nie są z niej zwolnieni liderzy grup domowych, nie są z niej zwolnieni ani starsi, ani młodsi. Nie myśl więc, że ty jako kapłan Boga możesz się zjawiać przed obliczem Boga bez tego oto warunku, nie niosąc brzemion drugich. Apelowałem nawet ostatnio, aby każdy z was modlił się, kogo mógłby wziąć. Kogo mógłby wziąć na jedno ramię i na drugie ramię. No byłoby dobrze, żebyśmy, ponieważ żyjemy w Nowym Testamencie, nie 12 brali, ale dubeltowo, podwójnie 24. I teraz, jak mówiłem, tym 24 poświęcie tylko ile minut? No 2 minuty. To już macie ileś tam minut czasu, który musicie poświęcić na modlitwę. I wtedy nie trzeba się nawet zastanawiać, o co ja się mam modlić, bo wiesz już, o co się masz modlić. O tych, których przynosisz przed oblicze Boga na swoich ramionach. Powiedziałem w pewnym momencie już dzisiaj, że podstawową modlitwą, jakiej Bóg od nas oczekuje, to jest modlitwa orędownicza. Ostatnio zakończyłem stwierdzeniem, iż Biblia kładzie chyba większy nacisk, większy akcent na modlitwę orędowniczą niż modlitwę o samego siebie. Myśmy trochę to odwrócili. Główny czas naszych modlitw poświęcamy modlitwom o samych siebie. Tymczasem okazuje się, iż Biblia kładzie główny nacisk na modlitwę orędowniczą, a modlitwa orędownicza to modlitwa wstawiennicza za kimś, o kogoś. A więc za kimś, o kogoś. I chciejcie zobaczyć to na podstawie Bożego Słowa, że rzeczywiście modlitwa orędownicza, modlitwa wstawiennicza jest tą priorytetową, jest tą pierwszą, najważniejszą modlitwą, która się przejawia przez cały Stary i Nowy Testament. Mniej jest modlitw dotyczących osoby, która się modli, a więc która by sama za siebie, o siebie tylko toczyła bój, więcej jest zapisanych modlitw, które mówią, że za kogoś toczono bój, o kogoś się modlono. Skoro większość tych modlitw jest zapisanych, to znaczy, że tak postępowano. A po drugie, to znaczy, że Bogu zależało na tym, żeby właśnie te modlitwy były zaakcentowane. Przypomnijmy sobie niektóre z nich. Zauważcie, że w Biblii po raz pierwszy zaczęto wzywać imienia Pańskiego w rozdziale 4 pierwszej Księgi Mojżeszowej, w wierszu 26. Jest to chyba jeden z pierwszych wierszy, kiedy zaczęto wzywać imienia Pańskiego. Problem tylko polega na tym, że nie wiemy, o co i jak wzywano, na czym to wzywanie polegało. Wiersz 26, 4 rozdziału. Setowi także urodził się syn i nazwał go Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana. Trudno jest powiedzieć, w jakiej formie zaczęto wzywać imienia Pana. Czy ci potomkowie Seta modlili się o siebie, a więc wzywali imienia Pańskiego o siebie, czy też wzywali imienia Pańskiego o innych? A więc czy to była modlitwa wstawiennicza? Nie wiemy tego, bo też ten tekst nas z tym tematem nie zaznajamia, nie wyjaśnia. W każdym razie to jest jedno z pierwszych miejsc, w którym stwierdzone jest, że zaczęto wzywać imienia Pana za życia Enosza. Druga modlitwa, która już jest bardzo dokładnie opisana, to modlitwa Abrahama, zapisana w rozdziale 18 tejże samej księgi. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 18 rozdział. I teraz już możemy wyraźnie zobaczyć, jaką była ta modlitwa, o co chodziło w tej modlitwie. Od 16 wiersza możemy o tym czytać. A więc tu jest mowa o tym przypadku, gdy aniołowie podążali do Sodomy i Gomory, aby ją ukarać za jej występne, cudzołożne życie. I oto spotykają się z Abrahamem i oznajmiają Abrahamowi, jaki jest cel ich wędrówki, ich marszu do Sodomy i Gomory. A ponieważ Abraham świadomy był, że w Sodomie i Gomorze znajduje się jego brataniec Lot, staje przed obliczem Pana. To znaczy stoi przed obliczem Pana. Wiersz 22 powiada, potem odwrócili się mężowie i poszli stamtąd do Sodomy. Abraham zaś stał nadal przed Panem. A więc Abraham pozostał w tej pozycji modlitewnej przed Panem. I zwróćcie uwagę od 24 wiersza, co robi Abraham. Wyraźnie jest zapisane, może jest w tym mieście 50 sprawiedliwych, czy także ich zgubisz i nie przebaczysz miejscu temu przez wzgląd na 50 sprawiedliwych, którzy są w nim? Czy Abraham się tu modli o siebie samego? Czy Abraham tu się modli o swoją żonę Sarę? Czy Abraham modli się tu o jakąkolwiek inną sprawę jego dotyczącą? Nie. Co tu robi Abraham? Abraham tu wyraźnie wstawia się, nie za sobą, stawia się za mieszkańcami Sodomy i Gomory, prosząc Pana, aby jeśli by tam się znalazło choćby 50, żeby tych 50 choćby zaoszczędził, ze względu na tych 50, żeby zaoszczędził. A więc cóż to jest za modlitwa? Modlitwa wstawiennicza, orędownicza. Abraham oręduje za Sodomą i Gomorą. Abraham się modli modlitwą orędowniczą. Bóg mu obiecuje, że jeżeli znajdzie się tam 50, wiersz 26, to miasto nie będzie zniszczone. Ale nagle Abraham, tak typową postawą wschodu, idzie dalej, uświadamia sobie, że tam może nie być 50. W związku z tym powiada, a jeśli w wierszu 28, a jeśli będzie 45, to co ty na to? Popatrzcie, nie mówi, a jak będzie 5 mniej, tylko 45, jeśli będzie? Chce zrobić jak gdyby wrażenie, 45? To przecież już jest jakaś liczba. I popatrzcie, nie będę tego czytał, w wierszu 32 schodzi aż do 10 i ciągle otrzymuje obietnicę. Nie zniszczę ze względu na tych 10. Patrzcie, jak długo Abraham się wstawia, nie ustępuje, nie schodzi, nie rezygnuje, aż otrzymuje obietnicę, że jeśli będzie 10, to nie będzie zniszczona Sodoma i Gomora. Niestety, jak wiadomo, nawet tych 10 się w Sodomie i Gomorze nie znalazło i w związku z tym Sodoma i Gomora, mimo wstawiennictwa, orędownictwa Abrahama, nie została zachowana. A więc kolejna modlitwa, jedna z pierwszych modlitw, to jest modlitwa orędownicza. A popatrzcie na chyba następną, trzecią modlitwę zapisaną w Starym Testamencie. Jest to pierwsza Księga Mojżeszowa także, 25 rozdział. I tu jest mowa o Izaaku. W wierszu 20 czytamy, że Izaak miał 40 lat, gdy pojął za żonę Rebekę, córkę Betuela, Aramejczyka, z Padam Aram, siostrę Labana Aramejczyka. Izaak modlił się do Pana za żonę swoją, bo była niepłodna, a Pan wysłuchał go i Rebeka, żona jego, poczęła. Już kiedyś mówiłem na ten temat, że gdyby byli inni mężowie na miejscu Izaaka, to pewnie szukaliby w tym pretekstu do rozwodu. Bo dzisiaj każdy pretekst do rozwodu jest dobry, okazuje się. Ale to jest nierozsądna postawa. Izaak, zamiast szukać pretekstu do rozwodu, postanowił co? Postanowił modlić się za swoją żoną, o swoją żonę. Jakaż to jest modlitwa, jeśli jeden człowiek modli się o drugiego? Jest to modlitwa orędownicza. A więc Izaak oręduje za Rebeką. Izaak modli się o Rebekę, aby poczęła i aby urodziła. A więc widzicie kolejną modlitwę wstawienniczą. Dalej, gdy wchodzimy, już idziemy dalej i spotykamy Mojżesza. Czy kiedykolwiek czytaliście o jego orędownictwie? Przecież w zasadzie bywało tak, że Bóg mówił, tylko mnie puść, pozwól mi tylko. Tylko mi pozwól, a ja zniszczę cały ten naród. Ale co robił Mojżesz? Orędował, Panie, przebacz im jeszcze. Nie rób tego, bo co powiedzą Egipcjanie, kiedy się dowiedzą, że ty wybiłeś cały swój naród na pustyni? Co powiedzą? Co robi w tym momencie Mojżesz? Bywały nawet takie sytuacje, iż Bóg mówił do Mojżesza, pozwól mi, ja ten naród ukarzę śmiercią, a ciebie rozmnożę wielki naród. Co mógł zrobić Mojżesz? Zrób tak. I wtedy on byłby rozmnożony i wtedy wszyscy Izraelici od niego by się wywodzili. Ale Mojżesz takiej postawy nie zajmował. Mojżesz powiada, nie, Panie, nie rób tego. Wstawiał się, modlił się. Przeczytajmy może tylko jeden fragment z 4 Księgi Mojżeszowej, z rozdziału 17. Przeczytajmy jeden fragment z rozdziału 17, wiersze od 11 do 13. 4 Księga Mojżeszowa, tu jest jeszcze jedna modlitwa orędownicza Mojżesza. 17 rozdział, 4 Księga Mojżeszowa, 17 rozdział, wiersz 11 do 13. I rzekł Mojżesz do Arona, weź kadzielnicę, włóż nią ogień z ołtarza, nasyp kadzidła i udaj się śpiesznie do zboru i dokonaj za nich przebłagania, gdyż Pan rozgniewał się i zaczęła się plaga. Aaron wziął kadzielnicę, jak mu powiedział Mojżesz, i pobiegł sam w środek zgromadzenia, gdzie już zaczęła się plaga wśród ludu. Nasypał kadzidła i dokonał przebłagania za lud. Stanął pomiędzy umarłymi i żywymi i plaga powstrzymała się. Widzicie, Mojżesz mógł po prostu powiedzieć, w porządku, zgrzeszyliście, to teraz ponoście konsekwencje, to teraz cierpcie. I ta plaga śmierci wszystkich by ich dosięgła. Tymczasem Mojżesz powiada do Arona, weź kadzielnicę i biegnij. I Aaron pobiegł, stanął między zarazą, między śmiercią, która postępowała, a żywymi. I w ten sposób jak gdyby oddalił pożogę śmierci. I to jest symbol modlitwy wstawienniczej. Za chwilę także o niej będziemy mówić. My w modlitwie wstawienniczej, orędowniczej stajemy między życiem a śmiercią ludzi. Jeśli się o kogoś modlimy, to stajemy między tym człowiekiem, a jak gdyby powstrzymujemy śmierć, która mu zagraża. Tak więc modlitwa wstawiennicza, jeszcze raz powiadam, jest jedną z najczęściej akcentowanych modlitw w Starym i w Nowym Testamencie. A któż z nas nie czytał wstawienniczej modlitwy Nehemiasza, który się modli, który się wstawia za Jeruzalem, za tymi, którzy pozostali w Jeruzalem i są w wielkim pohańbieniu. Któż z nas nie czytał, jak płacze przed obliczem Boga i użala się i prosi Boga i potem idzie do króla. Król nawet poznaje, że w jego postawie jest zmiana, bo twarz mu wyblakła, bo się zmieniło jego oblicze. Bo Nehemiasz był wstawiennikiem, modlił się modlitwą wstawienniczą. A kto z nas nie czytał o proroku Danielu, który się przecież także wstawiał? A przypomnijmy sobie, jaka była rola arcykapłana naszego. Otwórzcie list do Hebrajczyków, by zobaczyć, jaką to posługę, zresztą pewnie o tym doskonale pamiętacie, jaką to posługę nasz Pan nie tylko sprawował, gdy był na tej ziemi, a sprawował taką posługę, gdy się modlił, gdy się wstawiał. Ale popatrzcie, jaką posługę ciągle wykonuje. 7, 25 listu do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków, 7, 25. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, by się wstawiać za nami. Jakaż to jest modlitwa? Wstawiennicza, orędownicza modlitwa. Pan Jezus, siedząc po prawicy Ojca, ciągle się za nami wstawia. Wstawia się, przedkładając Ojcu nasze prośby, a jednocześnie pewnie jakąś jeszcze posługę sprawując, posługę wstawienniczą. A więc skoro nasz arcykapłan taką posługę sprawuje, to czy my możemy powiedzieć nie? My takiej posługi jako kapłani Boga sprawować nie chcemy, nie możemy. My wolimy, powiedzmy, tylko modlitwę klaskania i uwielbiania, choć to też jest ważne, choć za chwilę o tym będę mówił. Ale nie wolno przeakcentowywać jednej posługi kosztem drugiej posługi. Trzeba wykonywać wszystkie posługi kapłańskie, a zatem i tę, i tę. Ja wiem, że modlitwa wstawiennicza jest najmniej atrakcyjna. Wiem, że łatwiej zdecydowanie jest poklaskać sobie, poskakać sobie, niż w pocie, niż w żarliwości, niż ze łzami wstawiać się i to jeszcze nie za sobą. No prawda, że to trochę nielogiczne? Za kimś? Właśnie taka jest zasada miłości Chrystusowej, że nie jest samolubna, nie jest nakierowana tylko na swoje, nasze ego, ale myśli o innych. myśli o innych, troski innych są tematem modlitwy wstawienniczej. A spójrzmy na Ducha Świętego. List apostoła Pawła do Rzymian, 8:26. List apostoła Pawła do Rzymian, 8:26. I zwróćcie uwagę, że posługę wstawienniczą sprawuje nie tylko arcykapłan, ale także tę posługę sprawuje Duch Święty. W wierszu 26, 8 listu do Rzymian jest tak napisane. Podobnie Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch, cóż to On robi? Wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A więc okazuje się, że również Duch Święty wstawia się za nami. Wstawia się za tobą i za mną, bracie. Wstawia się za nami. I teraz tak. Jeśli jesteśmy posłuszni Duchowi Świętemu, jeśli dajemy się prowadzić Duchowi Świętemu, to niewątpliwie tę posługę także i my będziemy sprawować. Bo skoro On to robi, to przecież On to robi poprzez nasze usta. Przecież On nie ma ust, to On nas inspiruje, byśmy się modlitwą wstawienniczą za kimś, modlitwą orędowniczą za kimś modlili. A zatem myślę, że nie ma powodu, aby ciągle i dalej was przekonywać, że modlitwa wstawiennicza jest tą ważną modlitwą, jest bardzo ważną, jest tą pierwszą modlitwą, bo jako pierwsza się pojawia na stronicach Pisma Świętego. Chciałbym wam teraz przypomnieć, bo także już kiedyś o tym mówiliśmy, że Bóg szuka chwalców, to prawda. Bóg szuka chwalców, za chwilę o tym, bo mieszka w chwałach swego ludu. Ale także Bóg szuka kogo? Wstawienników, a więc orędowników, takich, którzy by się wstawiali, którzy by orędowali. Otwórzcie księgę proroka Ezechiela, znane nam wszystkim, którzy czytamy Biblię, Pismo Święte, Słowo. Księga proroka Ezechiela, rozdział 22, wiersz 30. Rozdział 22, wiersz 30. Wiersz 30. Czytamy tak. Może wiersz 29 także. Lud pospolity popełnia gwałt i dopuszcza się rabunku. Uciskają ubogiego i biednego i bezprawnie krzywdzi się obcego przybysza. A wiersz 30, nagle zmiana tematu. Szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur i przed moim obliczem stanąć w wyłomie, wstawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, lecz nie znalazłem. Jeszcze dla uzupełnienia, wybaczcie, że tak dzisiaj Biblią obracamy w tą i w tą stronę, ale trzeba. Otwórzcie Psalm 106, wiersz 23. Psalm 106, wiersz 23. I tu jest mowa o Mojżeszu, o którym już wspominałem, nie cytując fragmentu Bożego Słowa, bo teraz je chciałem zacytować. Czytamy tak. No, nie będę czytał całości, choć powinniśmy, bo jest tu mowa o narodzie izraelskim, który kusił, jak mówi wiersz 14, dali upust pożądliwości na pustyni i kusili Boga na pustkowiu i tak dalej, i tak dalej. Sprzeciwiali się, kłaniali się ulanemu posągowi, jak mówi wiersz 19. Zamienili, jak mówi wiersz 20, chwałę Boga swego na obraz wołu jedzącego trawę. I wiersz 23 teraz mówi, co byłby Bóg z nimi uczynił za te ich przestępstwa. Przeto byłby ich wygubił, jak zamyślał, gdyby nie Mojżesz, wybraniec jego. A cóż ten Mojżesz robił, że Bóg powstrzymał karzącą rękę swoją nad tym narodem? Cóż to Mojżesz robił, który stanął w wyłomie przed nim, aby odwrócić gniew jego, tak aby ich nie wytracał? A więc popatrzcie, tu w Ezechiela czytaliśmy, że Bóg szuka takich ludzi, którzy by stanęli w wyłomie i stawiali się za krajem. I znowu, jakiż to jest rodzaj modlitwy. Przecież ta modlitwa za krajem, za miastem nie dotyczy osoby, która się modli. Jego, to nie są jego prywatne sprawy, personalne sprawy, ale tu chodzi o ludzi żyjących w kraju, żyjących w mieście. I okazuje się, że Bóg takich szuka, którzy by się zaczęli wstawiać za krajem, modlić za krajem. Co mówi wiersz 31? Myśmy go nie przeczytali. W wierszu 31 jest powiedziane, że niestety Bóg nie znalazł takiego kogoś, kto by się chciał wstawiać, stanowszy w wyłomie. Bardzo to przykre stwierdzenie. Szukałem wśród nich męża. Jakżeż to jest przykre, że mimo iż Bóg szukał, nie znalazł ani jednego. Nie znalazł ani jednego. I jakie w związku z tym nastąpiły skutki? Wiersz 30 powiada, pierwszy, dlatego musiałem wylać na nich swój gniew. Zniszczyłem ich w ogniu mojej popędliwości i ich postępki zwaliłem im na głowę, mówi Wszechmocny Pan. Bóg jest nierychły do gniewu. Bóg nie chciał tego uczynić, ale chciał, żeby choć jeden ich przedstawiciel zaczął się wstawiać, w wyłomie stanąć i powiedzieć, Boże, tak jak Nehemiasz, tak jak Daniel, tak jak Mojżesz, a jeden z ich przedstawicieli, ktoś, kto by ich reprezentował, żeby się zdobył na to, by stanąć w wyłomie i wstawiać się do Boga, przepraszać Boga, korzyć się przed Bogiem i wtedy Bóg by wszystkim przebaczył, ale nie znalazł się ani jeden. Dlatego Bóg musiał ukarać tych ludzi, musiał Bóg wylać swój gniew na tych ludzi, bo gdyby tego nie zrobił, byłby niesprawiedliwy. Byłby niesprawiedliwy. Musiała się dopełnić Boża sprawiedliwość. A więc, siostry i bracia, ja myślę, że to nie odnosi się tylko do Starego Testamentu. Na pewno się to nie odnosi tylko do Starego Testamentu. To się odnosi również i do nas. Czyż nasz kraj nie zasłużył na Boży gniew? Czyż to, co się w naszym kraju dzieje, co się wydarza w ciemnych zaułkach tego kraju, nie zasługuje na Boży gniew? Zasługuje. Zasługuje na Boży gniew. I jeśli ten Boży gniew ciągle jeszcze się nie zrealizował, nie wypełnił, to może dlatego, że gdzieś są ludzie, którzy stają w wyłomie i modlą się, i poszczą, i wołają do Boga, aby się Bóg zmiłował. Bóg, myślę, szuka ciągle takich, którzy by chcieli wejść w ten wyłomy. I stąd, kochani, to nasze pragnienie, aby w tym wyłomie co jakiś czas się ludzie zmieniali. Niech to będzie trójka, która wchodzi w ten wyłom i wstawia się za krajem, za Bielskim, za miastem Bielsko-Biała. Niech, gdy ta trójka skończy, ktoś inny wchodzi. Jak to wspaniale by było, gdyby ten wyłom był wypełniony modlącymi się w Bielsku 24 godziny na dobę, 24 godziny w kółko. Wiem, że może praktycznie to jest niemożliwe, ale starajmy się, żeby w tym wyłomie było jak najmniej wolnego miejsca, żeby w tym wyłomie stali w miarę możliwości, zjawiali się w miarę możliwości jak najczęściej ludzie. Od 6 do 7, żeby ktoś stał w tym wyłomie. Od 7 do 8, żeby ktoś znowu stanął na warcie. Od 7 do 8 znowu, od 8 do 9, od 9 do 10. Tu nie jest powiedziane, że to musi być cały zbór, że to musi być cała armia. Bóg szukał choćby jednej osoby. Jak to przykro brzmi. I nie znalazłem nikogo. I nie znalazłem nikogo. Weźmy sobie to pod uwagę, by o tym pamiętać. Bóg szuka takich, którzy by stawali w wyłomie, którzy by się o to chcieli modlić. I co dalej chciałbym jeszcze zauważyć? Ja już zresztą wspominałem o tym poprzednim razem. Iż czasem nasze ego, nasze ja nam podpowiada, słuchaj, ty się przede wszystkim o siebie musisz modlić. Ty się przestań tak modlić o innych, zacznij się bardziej modlić o ciebie. O siebie. Bo jeśli ty się nie będziesz modlił o siebie, no to kto się będzie za tobą modlił? I wtedy wydaje nam się, że stracimy tak wiele, jeśli nie będziemy się my sami modlić o siebie, o sobie tylko myśleć, z siebie pilnować i tak dalej, i tak dalej. Ale w moim przekonaniu jest inaczej. Już mówiłem wam o Hiobie, że wtedy, gdy Hiob odważył się w 42 rozdziale, w 10 wierszu, modlić się o innych, o swoich przyjaciół, to wtedy Bóg go uzdrowił. Dopóki się koncentrował na sobie i siebie, i siebie, i siebie miał na uwadze, nic się nie wydarzało. Ale gdy wreszcie odwrócił uwagę od siebie i zaczął się modlić za innymi, on sam został uzdrowiony. To jest dziwne, ale taka jest prawda. To jest dziwne, ale taka jest prawda. Spróbujcie odwrócić uwagę od siebie i swoich problemów. Zacznijcie się modlić za innych, a zobaczycie, że nagle wasze problemy staną się jakieś takie, no, zostaną zneutralizowane. To czyni Bóg. Bóg widząc nasze zaangażowanie, Bóg widząc nasze upodobnienie się do natury Chrystusa, który nie o sobie myślał, ale modlił się za innymi, wstawiał się za innych, Bóg wtedy zaczyna interweniować, Bóg zaczyna działać. Ale jest pewne miejsce w Bożym Słowie, w księdze proroka Ezechiela, które warto jest wziąć pod uwagę. Warto jest także wziąć pod uwagę. Księga proroka Ezechiela, rozdział dziewiąty, wiersz czwarty. I czytamy tak tutaj w wierszu czwartym. Może trzeci i czwarty wiersz, albo od drugiego wiersza. A oto sześciu mężów przyszło od górnej bramy, zwróconej ku północy, a każdy miał w swoim ręku narzędzie zniszczenia. A był wśród nich jeden mąż odziany w lnianą szatę z przyborami do pisania u swojego boku. Ci przyszli i stanęli koło miedzianego ołtarza, a chwała Boga Izraelskiego podniosła się z cheruba, na którym spoczywała w stronę progu przybytku. Potem zawołał na męża odzianego w lnianą szatę, który miał przybory do pisania u swojego boku, i rzekł Pan do niego: przejdź przez pośrodek miasta, przez środek Jeruzalemu i uczyń znak na czole mężów, którzy wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w nim. Przypomnijcie sobie, o co tu chodzi. Chodzi tu o to, że w Jerozolimie, a konkretnie rzecz biorąc w świątyni, uprawiano bałwochwalstwo, straszliwe bałwochwalstwo. Kobiety opłakiwały Tamuza, a więc szerzyło się bałwochwalstwo. I niektórym ludziom, niektórzy ludzie to traktowali jako coś normalnego, no po prostu, jest jak jest, ale inni nie mogli patrzeć na to zepsucie, nie mogli się z tym pogodzić. I wzdychali, i jęczeli nad tymi obrzydliwościami, które były popełniane. I oto przyszedł dzień sądu. Posłanych zostało sześciu mężów, jak czytaliśmy. A wśród nich wszyscy, większość biblistów uważa, że był także Boży Syn, ten odziany w lnianą szatę z przyborami do pisania u swego boku. I oto tych sześciu mężów miało za zadanie zniszczyć to miasto, zniszczyć bałwochwalców, zniszczyć złoczyńców. A więc miał być wykonany wyrok, sąd. W związku z tym chwała Boża odstąpiła od świątyni. Ale popatrzcie, gdy mieli iść, tak jak kiedyś anioł śmierci w Egipcie miał iść i zabijać pierworodnych, tak tam było powiedziane, tylko do domów, na odrzwiach których jest krew, nie ma prawa wchodzić. Tak tutaj jest powiedziane, że ci wykonawcy Bożego wyroku mieli zaoszczędzić, mieli nie czynić żadnej szkody pewnej grupie ludzi. Jakiej? Jakiej grupie ludzi? Tym, którzy, wynika tu wyraźnie z tego słowa, po prostu byli orędownikami, wstawiali się, jęczeli nad obrzydliwościami, wzdychali do Boga, wołali do Boga. Bóg powiedział, uczyń na czołach tych mężów znak i tych zaoszczędź. A więc zauważcie, że w stawiennicy, orędownicy cieszą się w oczach Boga szczególnymi względami. To są ludzie, których Bóg wyszukał, którzy dali się namówić przez Boga, by stanąć w wyłomie i wstawiać się za miastem, wstawiać się za krajem, wstawiać się za bliźnimi swoimi. I bracia i siostry, to nie jest posługa tylko pastora. I to, bracia i siostry, nie jest posługa tylko grupy modlitewnej, ani służby modlitewnej. Czyja to jest posługa? Powiedzmy po biblijnemu, kapłanów. Jest to posługa kapłańska. A któż to są ci kapłani, o których myślimy? Wszyscy my nimi jesteśmy. Przecież czytaliśmy poprzednim razem dwa miejsca Bożego Słowa, że jesteśmy kapłaństwem Boga, królewskim kapłaństwem, kapłanami Boga i Ojca. My nie, jako Kościół, nie wierzymy w kapłaństwo, tylko powiedzmy w kapłaństwo, które sprawuje tylko urząd. A więc kapłan to tylko to ten i tylko ten, który chodzi odpowiednio ubrany, z kadzielnicą i prowadzi, powiedzmy, takie czy inne liturgiczne, czy inne nabożeństwa. To nie jest ten kapłan, nie tylko ten jest kapłanem, kto skończył seminarium i wchodzi w koloradce. My wierzymy w powszechne kapłaństwo. A powszechne kapłaństwo zakłada, że wszyscy członkowie Kościoła są kapłanami. A zatem, siostro, bracie, czy to rozumiesz, czy tego nie rozumiesz, czy się z tym zgadzasz, czy się z tym nie zgadzasz? A powinieneś się zgadzać. Należysz do narodu wybranego, do kapłaństwa ludu królewskiego. I jako kapłan powinnością naszą, kapłanów, twoją i moją, jest zjawianie się przed obliczem Boga. Ile razy dziennie? No, to ja na to pytanie nie odpowiem. Daniel miał zwyczaj 3 razy dziennie się zjawiać przed obliczem Boga. Inni mają zwyczaj zjawiać się przed obliczem Boga 2 razy, rano i wieczorem. A oprócz tego zjawiają się przed obliczem Boga jeszcze modląc się w duchu. Biblia raczej zaleca, żebyśmy się bezustannie modlili. Bezustannie Paweł powiada się, módlcie. W ogóle to trudno nawet powiedzieć, kiedy my się zjawiamy przed Bogiem, bo my stale przed Nim jesteśmy, w Nim jesteśmy. Jego oczy bezustannie na nas spoczywają. A zatem jako kapłani Boga miejmy to na uwadze, że naszym obowiązkiem członków zboru, a zarazem przywilejem jest to, że możemy pełnić rolę orędowników, wstawienników. Proponuję, spróbujcie, sprawdźcie, zacznijcie się modlić za innych. A zobaczycie, że coś się zacznie także dziać z waszymi problemami, jeśli je macie. A więc to jest po pierwsze powinność kapłanów Boga. Ale to nie jest jedyna. Już wspomniałem przed chwilą, że kolejnym jak gdyby obowiązkiem kapłanów Boga jest oddawanie Bogu chwały. Otwórzcie ten sam list, który czytaliśmy na poprzednim wykładzie, a więc pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 5 wiersz. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 5 wiersz. I tutaj czytamy tak. I wy sami, powiada Piotr, jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte. I teraz Piotr wymienia nasze zadanie jako kapłaństwa. W kapłaństwo święte, aby co robić? Składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Co jest drugim zadaniem? No, trudno powiedzieć, że drugim, ale następnym zadaniem kapłana Boga? Składać duchowe ofiary Bogu przez Jezusa Chrystusa. Prawda? Co robili kapłani starotestamentowi? Brali od ludu owce, brali od ludu koziołki, brali od ludu inne zwierzęta ofiarowane na ofiarę i składali je Bogu na ofiarę. I powiedzmy, woń tej ofiary składanej na ołtarzu całopalnym, załóżmy, wznosiła się ku niebiosom. I tysiące, tysiące owiec niekiedy było ofiarowywanych, aby chwała była w ten sposób Bogu oddawana. Dlaczego tak? No dlatego tak, ponieważ czytamy w Psalmie 22, wierszu 4, że Bóg mieszka w chwale swego ludu. Bóg mieszka w chwale swego ludu. Chciejcie zauważyć, skoro mówimy i tak się nam dobrze na sercu robi, gdy słyszymy, że my jesteśmy wszyscy kapłanami Boga, to zwróćcie uwagę na księgę proroka Malachiasza. Na księgę proroka Malachiasza, że kapłani, a do nich my należymy, są przed Bogiem za coś odpowiedzialni. Że kapłani Boga są za coś przed Bogiem odpowiedzialni. Księga Malachiasza, strona 1019, rozdział 2, od wiersza pierwszego. A teraz was, kapłani, dotyczy to postanowienie. Kogo to dotyczy? Kapłanów. A jeśli mówimy, że jesteśmy kapłaństwem, no to jest akurat do nas słowo. To nic, że to jest w Starym Testamencie, ale przecież nie możemy oderwać Starego Testamentu od Nowego. A teraz was, kapłani, dotyczy to postanowienie. Jeżeli nie usłuchacie i nie weźmiecie tego do serca, że macie oddawać cześć mojemu imieniu, mówi Pan Zastępów, to ja rzucę na was klątwę i przeklnę wasze błogosławieństwo. Zaiste przeklnę je, gdyż nie bierzecie tego do serca. A więc jaka tu jest groźba, jakie tu jest niebezpieczeństwo? Niebezpieczeństwo to sprowadza się do tego oto, iż Bóg wyraźnie sugeruje, zaleca, aby kapłani Boga nie tylko sami oddawali chwały Bogu, ale także aby przyczyniali się, zachęcając pewnie lud do oddawania chwały Bogu, bo tak to jest. Jeśli ludzie widzieli, że kapłani stoją i chwalą Boga, to oni też to czynili. A zatem przyczyniali się w ten sposób do motywowali w ten sposób, inspirowali w ten sposób ludzi do oddawania chwały. Poprzez to, że sami oddawali chwałę. A jeśli oni stali ze skulonymi ramionami i patrzyli spod brwi, jeśli je mieli, no to ludzie pewnie też nie byli zachęceni do tego, żeby oddawać chwałę Bogu. Zgadza się? Zgadza się. I stąd Bóg mówi pod ich adresem, słuchajcie kapłani, to was dotyczy, to jest do was słowo skierowane. Jeśli wy nie weźmiecie tego do serca i nie będziecie oddawać Bogu chwały, wy sami, a zarazem przez waszą postawę nie będziecie inspirować innych ludzi, no to ja i tak dalej. Czytaliśmy to. No więc słuchajcie, no nie możemy być ludźmi niereagującymi na słowo. Nie możemy nie brać sobie Bożego Słowa do serca. Nie możemy. Skoro Boże Słowo nas zachęca do tego, abyśmy czynili coś, no to nasza odpowiedzialność sprowadza się do tego, abyśmy to czynili. Mamy to czynić. Powiecie, no ale jak ja mam oddawać Bogu chwałę? Przecież ja nie gram na perkusji. A zatem nie mogę głośno oddawać Bogu chwały, bo nie gram na perkusji. Nie potrafię grać na żadnym instrumencie. W związku z tym nie potrafię chwalić Boga. A nawet z moim śpiewem to tak jest, że jak ja głośniej śpiewam, to ten obok mnie już nie potrafi śpiewać. No bo albo go za wysoko zaprowadzę, albo za nisko go sprowadzę. No więc jak ja mam oddawać Bogu chwałę? No gdybyśmy w ten sposób, tymi kategoriami myśleli, to byśmy musieli od razu powiedzieć, że niektórzy ludzie są zwolnieni z oddawania Bogu chwały, bo nie potrafią grać i nie potrafią śpiewać. A tymczasem mówimy, że wszyscy powinniśmy oddawać Bogu chwałę. No nie wszyscy są jak siostra Barbara, żeby móc usiąść do fortepianu i grać. Nie wszyscy są jak Grzesiu, że potrafi grać i śpiewać zarazem. Nie wszyscy. Chwała Bogu za nich. Na nich spoczywa podwójna odpowiedzialność, bo oni nie tylko sami powinni grać i śpiewać, ale jeszcze nas do tego inspirować, żebyśmy i my nie pozostawali z tyłu. Ale czy to znaczy, że skoro nie umiem śpiewać ani grać, to już w ogóle nie mogę, mogę się poczuć komfortowo i powiedzieć, ja jestem z tego obowiązku zwolniony. Nie, niech tak nikt nie myśli, bo ja już też kiedyś o tym chyba gdzieś mówiłem, bo coś mi świta. Spójrzcie na list apostoła Pawła do Filipian. Spójrzcie na list apostoła Pawła do Filipian. I w liście apostoła Pawła do Filipian jest tak oto napisane w rozdziale drugim. W rozdziale drugim jest tak powiedziane. Może od 9 wiersza sobie tylko przeczytajmy. Od 9 wiersza. Dlatego też Bóg wielce... Chrystusa, chodzi o Jezusa. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią. I teraz na to chciałbym zwrócić uwagę. I aby wszelki język wyznawał, co wyznawał? Że Jezus Chrystus jest Panem. I gdy to czynimy, to co czynimy? Gdy wyznajemy, Jezus Chrystus jest Panem. Jezus Chrystus jest Panem. Chwalimy Boga. Chwalimy Boga, bo to jest ku chwale Boga Ojca. Ku chwale Boga Ojca. Chciałbym teraz coś zrobić. Nie zrobię. Chciałbym was prosić, nie posłuchajcie mnie teraz, żebyście wyciągnęli języki i dotknęli, czy macie język, czy nie. A skoro macie język, to wasz język powinien co robić? Wyznawać. Co wyznawać? Że Jezus Chrystus jest Panem. I to jest na chwałę Boga Ojca. Więc nie musisz śpiewać ani tenorem, ani barytonem, ani sopranem, ani jakie tam jeszcze są, altem. Nie musisz, ale możesz, będąc w zgromadzeniu, wyznawać Jezus Chrystus jest Panem. Jezus Chrystus jest Panem. Jezus Chrystus jest Panem. I to jest na chwałę Boga Ojca. Bo Bóg Ojciec swojemu Synowi dał imię, które jest ponad wszelkie imię. I Bogu to sprawia satysfakcję, przyjemność. Że oto my to zauważamy, że On swojemu Synowi dał imię, które jest ponad wszelkie imię. I że my Mu za to dziękujemy, że swojemu Synowi dał imię, które jest ponad wszelkie imię. Bogu to sprawia satysfakcję. A zatem wyznawajcie, że Jezus Chrystus jest Panem. Zalecam wam, proszę was, w najtrudniejszym przeżyciu, gdy wchodzicie w dołek, gdy nawiedza depresja, przygnębienie, rezygnacja. Mówię wam, że to działa działa lepiej niż najbardziej reklamowane lekarstwo w telewizji czy w radio. To działa lepiej, jeśli zaczniemy wyznawać, Jezus Chrystus jest Panem. Jezus Chrystus jest Panem. Jezus Chrystus jest Panem. To rzeczywiście zaczyna działać. I w związku z tym, a jednocześnie oddajemy Bogu chwałę. Bóg jest przez to uwielbiony. ponieważ my przez to dajemy Bogu do zrozumienia, czy dajemy w ogóle do zrozumienia wszystkim, wszem i wobec osobna, że nie, nieco innego nad nami panuje, nie innego Pana wyznajemy, ale że wyznajemy jedynego Pana, jakim jest Jezus Chrystus. Kiedy mówiłem na temat demonologii, to wam to mówiłem, że demony nie cierpią, jeśli w ich obecności wyznajemy, że Jezus jest Panem. Jeśli by tu była osoba zdemonizowana, a więc taka osoba, w której zamieszkiwałby jeden albo więcej demonów, to gdybyśmy powiedzieli, że Jezus jest Panem, zobaczylibyście, jaka byłaby reakcja tej osoby. Natychmiast by się podniósł krzyk i prawdopodobnie albo by tą osobą zaczęło rzucać, albo ta osoba by zaczęła wrzeszczeć na całe gardło, nie, że się z tym nie zgadza. Bo tak reagują demony, kiedy my wyznajemy, że Jezus Chrystus jest Panem. I widzicie, ażeby taki krzyk się po ziemi nie rozlegał, że Jezus Chrystus jest Panem, no to wróg robi wszystko, żeby zasznurować nasze usta. Zasznurować, żebyśmy owszem byli w zgromadzeniu, ale żebyśmy się rozglądali na lewo i na prawo, żebyśmy słyszeli wszystko, każdy szelest, żebyśmy się nie koncentrowali na tym, który jest Panem pośród nas i żebyśmy nie wyznawali, że Jezus jest Panem. Jeśli nie tak, to tak. A zatem naszą drugą powinnością, nie wiem czy drugą, jedną z powinności jako kapłanów Boga jest entuzjastycznie wyznawać na zasmucenie piekłu, diabła, na zasmucenie legionów demonicznych, a na radość niebu, że Jezus Chrystus jest Panem. Halleluja! Halleluja! Jezus Chrystus jest Panem.
Rozpoczęliśmy dzisiejszy wieczór, dzisiejsze nabożeństwo od słowa. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi. Paweł pisze do Kościoła, Boże Słowo mówi do nas, przede wszystkim, przed wszystkimi rzeczami. To słowo napominam można by było również tłumaczyć, zachęcam. Przede wszystkim, na pierwszym miejscu. Zachęcam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za nami. Za wszystkimi ludźmi. To jest to, o czym dzisiaj słuchaliśmy Bożego Słowa. Dlaczego mamy tak czynić? Przede wszystkim, ponieważ wypełniamy Bożą wolę, która jest taka, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Halleluja. Modląc się modlitwą wstawienniczą, wypełniamy Bożą wolę i przez to jesteśmy błogosławieni.